Oto podcast opowiedz.to.
Odcinek 11. Poniekąd kontynuacja poprzedniego naszego spotkania, ponieważ na końcu 10 obiecaliśmy, że zajmiemy się tym, jak przygotować strukturę historii, narracji, prezentacji w taki sposób, żeby zwiększyć zaangażowanie odbiorców i to zaangażowanie rozumiane jako, no, żeby nas słuchali, ale też, żeby zwiększyć szansę, że podejmą decyzję, no, zgodną z celem, który my realizujemy naszym wystąpieniem. I to jest pierwszy cel tego odcinka, ale nie jedyny.
Drugim będzie podpowiedzenie Wam, w jaki sposób prowadzić narrację, aby uniknąć trudnych pytań albo obsłużyć je tak, żeby nie były one trudnym momentem wystąpienia. No i trzecia rzecz. Odpowiemy na pytanie, czy warto się cieszyć, jeżeli nasza publiczność, słuchając naszych słów, pokornie kiwa głową niczym nerdowskie pieski.
Te nerdowskie pieski, co kiedyś jeździły na półkach dużych Fiatów. To ja pozwól, że dorzucę jeszcze taki, powiedzmy, 3,5. Taki efekt uboczny albo korzyść, w zależności kto jak to zinterpretuje. Będziemy mówili o bardzo takim dotyczącym nas jako ludzi procesie, który zachodzi w naszych głowach. No i może się okazać, że świadomość tego procesu, znajomość tego, albo przypomnienie sobie, no bo to nie będzie odkrywanie Ameryki, może być czymś, co pomaga odnajdować się w codziennych sytuacjach, które nas spotykają. No to porozmawiajmy o zmianie.
Anna Kędzierska.
I Maciek Cichocki. A o tej zmianie chcemy porozmawiać w trzech perspektywach. Znaczy narzucamy sobie taki porządek tej rozmowy, żeby najpierw przyjrzeć się temu procesowi z perspektywy takiej życiowej. W ogóle ponazywać pewne rzeczy, które nas otaczają. I to jest tak jakby pierwszy punkt programu. Drugi punkt to jest przełożenie tego na biznes, na prezentacje biznesowe. Tu chcemy podzielić się naszymi spostrzeżeniami z różnych projektów, które realizujemy. Jak świadomość tego procesu zmiany może pomóc przygotować się prelegentowi do dzieła, które przed nim. No i trzecia perspektywa, to jest już taka literalnie odpowiedź na obietnicę z poprzedniego odcinka, czyli jak proces zmiany może stać się scenariuszem do wystąpienia, które przygotowujemy. Trzy punkty programu, pierwszy życiowy. Coś się, Aniu, u ciebie ostatnio zmieniało?
Czy coś się u mnie ostatnio zmieniało? Wiesz co, no, każdego dnia coś się zmienia, bo ja w ogóle zmiany bardzo lubię. One za każdym razem niosą dużo emocji. No to oczywiście najsilniejszą jest przełożenie się z offline'u na online i potężna zmiana biznesowa, której doświadczamy. Zresztą nie tylko my.
No można powiedzieć, że ostatnie miesiące są nacechowane zmianami. Więc dużo o tym pewnie i w przestrzeni publicznej i w myślach wszystkich się kołacze. No to żeby to uporządkować, właśnie od tego chcemy zacząć. Najpierw słów kilka o tym procesie, jak my, ludzie, gatunek Homo sapiens, reagujemy i przechodzimy na zmiany. Ja w tym obszarze, mówiąc kolokwialnie, siedzę od lat, bo nieraz już miałem okazję się przyznać, że taką moją pierwotną nogą biznesową to jest wspieranie organizacji w przechodzeniu właśnie przez zmiany, nie wszystkie oczywiście popularne, bo tak to czasami bywa. I wydaje mi się, że takim najprostszym modelem, który porządkuje to, co dzieje się w zmianie, to są takie cztery etapy, o których właśnie pokrótce chcemy opowiedzieć. Można na to spojrzeć z dwóch perspektyw, no bo czasami doświadczamy zmiany, którą sami wymyślamy, a czasami jest tak, że zmiana jest nam narzucona odgórnie. W przypadku pracy w jakiejś organizacji często ten drugi przypadek nas spotyka. Firma potrzebuje coś zmienić, no i na nas, jako na pracowników, wpływa pewna decyzja, w której no dobrze, jakbyśmy się w miarę sprawnie odnaleźli. No z tym, że jak zmiana jest narzucona odgórnie, a my jako gatunek lubimy siebie mianować tymi, którzy cenią wolność, no to dość oczywiste jest to, że mamy ochotę tam mentalny gest Kozakiewicza pokazać tej zmianie i powiedzieć jej, że nie, no nie robię, nie wchodzę w to. Zupełnie inaczej jest, kiedy zmianę wymyślam sobie sam, no bo przecież sam nie będę bojkotował swojego pomysłu, to by świadczyło jakiejś, nie wiem, w sumie Aniu, ty byś mogła nazwać jakimś schorzeniem dwubiegunowym, bo to tobie bliżej do tej specjalizacji.
No wtedy mówilibyśmy o osobowości wielorakiej, rzeczywiście, że dwa głosy, jeden wymyśla i jest na tak, a drugi mówi, a właśnie, że nie, i też pokazuje temu pierwszemu mentalny gest Kozakiewicza. Ale to co, Maciek, chcesz powiedzieć, że w tych zmianach, które sobie wymyślamy sami, to jest inna dynamika niż w tych zmianach, które przychodzą z zewnątrz?
Trochę pewnie, może jakby, specjalnie używam tych słów w kontekście odcinka, to słów, które robią robotę, bo wydaje mi się, że ta zmiana jest, ale minimalna. I właśnie do tego zmierzam. Najlepiej na przykładzie. No jest taka pora roku, gdzie powoli szykujemy się na wakacje. Jak wiadomo, wakacje to dla niektórych plaża. Jak plaża, no to plażing. Jak plażing, to trzeba się odpowiednio zaprezentować.
Projekt plaża, tak? To do tego zmierzasz. Matko jedyna.
No i w ramach przygotowania do projektu plaża czas zrobić plażową sylwetkę, czyli na przykład zacząć biegać, bo to ostatnio modne. No i wymyślam sobie coś takiego, że zacznę biegać i następnego dnia zaczynam biegać i tak już trwa codziennie.
A to mnie rozbawiłeś setnie, powiem ci.
Znaczy rozbawiłem cię, bo ty mnie znasz, wiesz, że u mnie to tak nie przebiega, a ty tak masz, że jak coś sobie wymyślisz, to od razu następnego dnia wdrażasz i już jest?
Wiesz co, czasami tak bywa, ale trwa to jeden dzień, może dwa. To teraz do ciebie pytanie jako specjalisty od zmiany. Czy ze mną wszystko w porządku, panie doktorze?
Tak.
Tak, dobrze.
Tak, diagnoza brzmi, że tak. Jako specjalista od zmiany, jednocześnie automatyk i robotyk, mianuję cię niniejszym istotą ludzką, a nie zautomatyzowaną maszyną.
Dziękuję.
Doświadczamy bardzo często czegoś takiego. Taka logiczna część nas, albo powiedzmy tak, naszego mózgu, naszego umysłu, tak go roboczo nazwijmy, wie, że coś dla nas jest dobre. Aktywność fizyczna, pewnego rodzaju ograniczenia żywieniowe, nie mówię tutaj dieta, bo to słowo, na które reaguje alergicznie, ale...
No zdrowe jedzenie.
Rozsądne właśnie zdrowe jedzenie. Pozbycie się pewnych nałogów, no, które już wszelkimi badaniami są określone jako zgubne. Wiemy to. A jednocześnie ten sam mózg, ten sam umysł, nieprzeszczepiony w nocy poprzez ingerencję sił wyższych, ma taką niesamowitą umiejętność, żeby nam powiedzieć... No ale to co, zaczynać biegać od środy?
No to bez sensu jest, absolutnie.
Jakiś porządek, od poniedziałku.
Mm-hmm.
Tak, żeby porządek był, nie? Albo przy złej pogodzie, albo zaczynać biegać bez dobrych butów, albo, co najważniejsze w dzisiejszych czasach, zaczynać biegać bez wybranej aplikacji do rejestrowania biegu i chwalenia się na Facebooku. To się nie liczy.
Mój mózg podpowiada jeszcze, daj spokój, co będziesz biegać, teraz wszyscy biegają, nie bądź taka jak wszyscy. Znajdź sobie jakąś inną aktywność, do jakiegoś klubu fitness pójść, poćwiczyć. No ale te kluby zamknięte teraz do 6 czerwca, no i nie mogę ani biegać, ani ćwiczyć.
No absolutnie się z tobą zgadzam. W razie czego można powiedzieć, że nie muszę biegać, bo mam samochód, mogę podjechać.
O, to ładne.
To oczywiście żartobliwie, ale to pokazuje, że ten sam mózg, ten sam nasz jeden umysł, który posiadamy, z jednej strony potrafi nam racjonalnie podpowiedzieć, kurczę, rusz się, bo to ważne dla twojego zdrowia, żeby chwilę później powiedzieć, ale od jutra.
Tak, siedzisz w mojej głowie, absolutnie, od jutra.
No to jest najpiękniejsze słowo, jakie powstało kiedykolwiek, dlatego że jutro jest zawsze jutro. I to daje absolutne poczucie wygody i komfortu.
I człowieczeństwa.
Na czym rzecz polega? Ten mechanizm jest bardzo naturalny. My tak jakby odsuwamy pewne rzeczy od siebie. No i okazuje się, jak mam nadzieję właśnie udowodniliśmy, że on jest naturalny, nawet jeżeli zmianę wymyślam sam sobie. A co dopiero, kiedy zmiana jest mi narzucona? Przychodzi odgórnie. Izolacja. Zamknięte firmy, konieczność pracy zdalnej, zupełnie inne podejście do spotkania z klientem. Już nie jadę do klienta, tylko włączam sobie jeden z wielu programów do telekonferencji i zaczynam z nim rozmowę. To są zmiany, których my doświadczamy nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy. No i najczęściej jest tak, zgodnie z modelem porządkującym całą tą sytuację, że pierwszą reakcją na taką zmianę jest zaprzeczanie. Mnie to nie dotyczy. Odkładamy to, odsuwamy to na bok. Z czego to wynika? Tak, żeby było jasne. To jest ewolucyjne. Nasz mózg jest wykształcony w taki sposób, że mimo tego, że jesteśmy naczelnymi, jesteśmy na szczycie piramidy żywieniowej, chociaż robimy wszystko, żeby ją zburzyć, nie mieć co jeść, zważywszy naszą gospodarkę lasami i innymi naturalnymi obszarami, no to mamy tą pierwotną część cały czas w głowie, ten tak zwany gadzi mózg. A gadzi mózg ma dwa fantastyczne mechanizmy, które służą temu, żeby nas uchronić przed zagrożeniem. Ma ucieczkę i atak. No i zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że ucieczka jest chyba trochę bardziej niż atak. Bo jak sobie myślę o człowieku pierwotnym, który przemierzał trawy sawanny w poszukiwaniu wysokobiałkowego pożywienia, tutaj dla tych, którym wyobraźni nie starcza, proponuję odpalić sobie w głowie głos pani Krystyny Czubówny, będzie łatwiej. No i tenże człowiek przemierzał te trawy sawanny, no i coś za nim trzasnęło, jakaś gałązka, coś się skradało za nim. No to on raczej uciekał. Nie atakował, tylko uciekał. No bo dopóki my jako homo sapiens nie nauczyliśmy się robić narzędzi z kamienia, nie oswoiliśmy ognia, no to byliśmy tak naprawdę bezbronni na tle innych zamieszkujących planetę Ziemia gatunków. Nie mieliśmy ani pazurów, ani kłów. Niewiele mogliśmy, więc raczej uciekaliśmy, unikaliśmy zagrożenia. No i unikamy do dzisiaj. Przy czym Zagrożeniem nie jest już tygrys szablozębny, tudzież jakiś mamut, tylko zagrożeniem jest wszystko, czego nie znamy, wszystko, co nowe, czyli zmiana. Bo umysł ludzki jest zaprojektowany tak, żeby nas ochronić przed zagrożeniem, a on nie wie, co jest na drugiej stronie tej zmiany. On nie wie, czy jak my nagle wstaniemy z kanapy po wielu latach siedzenia i pójdziemy do lasu pobiegać, to czy nas tam jakiś dzik na drzewo nie wepchnie, albo czy nam się jakaś kostka nie skręci, albo czy nam się jakaś zadyszka nie zrobi. Więc na wszelki wypadek woli nam powiedzieć: zostań, posiedź, tu przynajmniej wiem, jak jest. I w ten sposób torpeduje nasze pomysły. Dlatego zaprzeczamy. Zaprzeczamy nawet, jeżeli sami chcemy wprowadzić zmianę, i zaprzeczamy wtedy, kiedy zmiana przychodzi odgórnie, jest nam narzucona, no wtedy nawet jeszcze bardziej, no bo nikt nam nie będzie mówił, jak mamy robić. I to jest pierwszy etap zmiany, zaprzeczanie. I tu ciekawostka i doświadczenie radiowe Ani, to zaprzeczanie występuje nawet wtedy, kiedy zmiana jest ewidentnie na lepsze. A przykładem jest?
A przykładem jest telefon od pana redaktora, który obwieszcza słuchaczowi, właśnie wygrała pani 350 tysięcy złotych. A słuchaczka, bądź słuchacz, bo ta zmiana i ten mechanizm od płci niezależny, odpowiada za każdym razem tak samo. Niemożliwe, nie wierzę.
Ja nigdy w życiu nic nie wygrałem.
Naprawdę? Nie, to się nie dzieje, to się nie dzieje. To się, to nie, tak, to niemożliwe, tak, tak tutaj doświadczyłam tego właśnie takiego, słów brak wręcz, to ciężko uwierzyć. Jest to zaprzeczanie, bo to jest taka informacja, która spada jak grom z jasnego nieba i tak nie bardzo wiadomo, do której szufladki w głowie te 350 tysięcy albo inną kwotę włożyć. Więc jak nie mamy podobnych doświadczeń, no to rzeczywiście to nowe jest zagrażające. Jak to obsłużyć, jak się zachować, jak to się ucieszyć, jaki głos z siebie wydobyć. No, jest to potężne wyzwanie. Zaprzeczamy. A Maciek, a potem jest już trochę łatwiej w tej zmianie? Powiedz, że jest łatwiej, bym tak zaczęła biegać, co?
A więc z bieganiem to jest zupełnie osobny temat. Tam jeszcze można by wejść w poziom hormonalny, co się dzieje w naszym organizmie, bo ten nasz organizm wcale niekoniecznie chce nam pomagać w pierwszych zrywach, ale to zupełnie inny temat. Możemy sobie tak przy okazji pogadać. A gdyby ktoś chciał więcej, to na setkach inspiracji Adam Walerianczyk w jednym odcinku, kiedy opowiadał o swojej przygodzie kolarskiej, dokładnie ten proces hormonalny rozbiera. To podlinkujemy ten odcinek dla ewentualnych chcących zacząć biegać albo uprawiać inne sporty. Co się dzieje później? No jak już nie mogę zaprzeczać, wracam do tego człowieka pierwotnego, ucieka i dobiega do miejsca, gdzie, no nie wiem, jest skała przed nim i może się albo rzucić w toń rwącej wody, albo wspinać się po ścianie jak Sylwester Stallone w pewnym filmie, kiedy bez zabezpieczenia pokonywał wielkie góry. No to raczej jest to trudne do zrobienia. No i wtedy jak nie może już uciekać, no to odwraca się i w desperackim akcie rozpaczy atakuje swojego przyszłego oprawcę. Czyli jak nie mogę unikać, to atakuje. I wtedy pojawia się coś, co w perspektywie przechodzenia przez zmianę, w perspektywie procesu decyzyjnego nazywamy oporem. Oczywiście ten opór nie musi być tym staropolskim stawianiem kosy na sztorc, choć czasami się zdarza. Może być oporem biernym, czyli zamknięciem się w sobie, udawaniem, że świat mnie nie dotyczy. A może być też takim obszarem, który znamy bardzo często z dnia codziennego i to jest moment, kiedy generujemy całą masę obiekcji. I to już się mocno przekłada na prezentację i na spotkanie z klientem, o czym później, no bo w pewnym momencie klient albo audytorium ma obiekcje odnośnie tego, co my im przynosimy. To właśnie wynika z tego procesu zmiany. To jest naturalne. Jak sobie z tym radzić, to chwilę później. Na razie jeszcze kończąc ten cały proces zmiany. I to nadal jest ta pierwotna część naszego mózgu. Gadzi mózg, przełączył się z unikania na atakowanie i to stoi za tym mechanizmem zaprzeczania i oporu przed zmianą. No to mamy te dwa pierwsze etapy. Mamy zaprzeczanie, mamy opór. Ja cały czas opowiadam o człowieku pierwotnym, więc żeby nie było, że mówimy o jakimś archaicznym modelu, to zróbmy krótką przymiarkę, na ile człowiek pierwotny różni się od nas, współczesnych ludzi. Ten podążający trawami sawanny, z głosem Krystyny Czubówny jako lektorki oczywiście, pani Krystyny, jest taka sytuacja, on sobie idzie, skrada się, no i nagle za nim trzaska gałązka. Nieomylny znak, że coś złego dzieje się za plecami. Jak Aniu, byś miała wcielić się teraz w rolę człowieka pierwotnego, który podąża za zdobyczą. Ty wegetarianka właśnie polujesz, wyobraź sobie tą sytuację. No i teraz za tobą...
Do usług.
Za tobą trzaska gałązka, tak? Coś się dzieje. Pierwsza reakcja, taki pierwszy impuls, który dzieje się w twoim organizmie. Co to jest?
To jest to. takie, to teraz opowiem...
Dobra, pamiętaj, że nas nie widzą, jakbyś mogła opisać, co towarzyszyło temu.
Gwałtowne podciągnięcie barków w kierunku uszu, zgarbienie pleców, zamknięcie klatki piersiowej, zaciśnięcie pięści i takie mocne osadzenie głowy między ramionami. I nawet kolana mi się ugięły.
Czyli taki żółwik wchodzący do skorupy.
Tak. Tak, z takim dużym impetem. Szybki żółwik, wewnętrzny.
I to jest absolutnie naturalne, dlatego że my podnosimy barki, ściągamy je do przodu, napinamy całą obręcz barkową, żeby chronić to, co żywotne, chronić serce. To jest wyrzut adrenaliny, wyrzut kortyzolu, hormonu stresu, który powoduje, że my się spinamy, żeby się zabezpieczyć przed zagrożeniem. Ta adrenalina pozwala też nam dużo szybciej potem uciekać od tego zagrożenia, a potem desperacko atakować, jeżeli trzeba. Ale to jest hormonalny proces, za który właśnie odpowiada w dużej mierze decyzja gadziego mózgu o tym, że czas wziąć nogi za pas. No i tak się dzieje z człowiekiem pierwotnym. A teraz wyobraź sobie, Aniu, taką sytuację, że pod koniec dzisiejszego dnia, kiedy masz już wszystko ogarnięte, piątek, piątunio, więc świadomość, że jest wolne przez najbliższe dwa dni, nie będę cię nękał telefonami, co dalej. Zapadasz w spokojny, błogi sen. Wiem, że mieszkasz na wsi, to mało powiedziane. Wieś w porównaniu do miejsca, gdzie mieszkasz, jest obszarem gęsto zaludnionym. Więc masz ciszę, spokój, co najwyżej pałętającą się sarnę za oknem. Nawet pies zasnął i przestał chrapać, co mu się rzadko zdarza. I w tym momencie na dole coś spada. Pierwszy odruch? Dokładnie ten sam. W pierwszym odruchu
pierwotny
taki. Tak, te barki idą nam do góry, bo gadzi mózg jest najszybszy, on po to został zaprojektowany. I dlatego, skoro on jest najszybszy, to my raczej, oczywiście będą wyjątki od reguły, ale raczej najpierw będziemy zaprzeczali, będziemy w oporze, zanim wejdziemy w ten drugi świat. A jak wygląda drugi świat? No wygląda tak, że jak już zrobisz to w łóżku, no to wtedy... Do akcji wkracza, bardzo upraszczam, wszystkich neurobiologów serdecznie przepraszam za uproszczenie, do akcji wkracza kora nowa, odpowiedzialna za logiczne myślenie i wiele fajnych rzeczy, które nas wyróżnia na tle innych gatunków i robi coś takiego. Dobra, misiu tytułuje ten gadzi mózg, misiu, poczekaj, niech ja pomyślę. To jest ten wieszaczek, co go mąż obiecał już tydzień temu, że poprawi. No i teraz można wybrać taką świadomą strategię działania. Można. Obudzić męża w nocy, zrobić mu karczemną awanturę, zasłużył. Można.
Ależ oczywiście,
można
że tak.
Można odroczyć mu wyrok do rana. Można założyć szlafrok, wsunąć stopy w paputy, zejść na dół i posprzątać. Można, zgodnie z tym, co śpiewał z elektrycznych gitar, jak nazwoś mi uciekło imię, Kuba Sienkiewicz, że cały luksus polega na tym, że nie muszę sprzątać. Zostawić temat. No a gdybyś, Aniu, była bohaterką amerykańskiego filmu grozy, to biorąc pod uwagę scenariusze takich filmów, to mam nadzieję, że dźwiękowiec nam wstawi odpowiedni podkład, wsunęłabyś nogi owszem w te paputy, po czym spod łóżka wyjęła skrywający się tam kij baseballowy. Delikatnie, z lekko skrzypiącą podłogą podeszła do drzwi piwnicy, uchyliła je, a następnie stopień po stopniu zagłębiła się w mrok, no bo oczywiście żadna amerykańska bohaterka horrorów nie zapala światła. Czemu? Nie wiem. Nie zmienia to faktu, że my byśmy podjęli w takiej sytuacji, podejmujemy jakąś logiczną decyzję. I to jest moment, kiedy kora nowa wyłącza tak jakby te pierwotne mechanizmy i pozwala nam logicznie myśleć. I dokładnie tak jest w zmianie. Przychodzi taki moment, kiedy możemy świadomie powiedzieć sobie, dobra, nie podoba mi się to, ale zacznę się tego uczyć, zacznę to ogarniać. Wolę pojechać do klienta na spotkanie, no ale nie mogę, no to swoje, nie wiem, Zooma, Webexa, Teamsa, czy jakąkolwiek aplikację, a jest ich bez liku. I ten etap nazywany jest eksperymentowaniem. I to jest etap, którego poszukujemy w prezentacjach, w wystąpieniach. To jest moment, kiedy ludzie się otwierają i są gotowi przyjąć do wiadomości, że to, co przynosimy, może być dla nich ważne. No a potem jest już zaangażowanie, czyli moment, kiedy to nowe już nie tylko się go uczymy, ale tak jakby w pełni ze sobą integrujemy, czyli podejmujemy decyzję sprzedażową, zakupową, wdrożeniową, w zależności od tego, w jakim obszarze jesteśmy. Zaprzeczanie, opór, eksperymentowanie, zaangażowanie. Cztery podstawowe etapy zmiany, nie wynikające ze złej woli, tylko z konstrukcji mózgu. Po prostu tacy jesteśmy. Na szczęście, mając świadomość tych czterech etapów, możemy szybciej przez nie przechodzić, jeżeli uznamy, że to jest potrzebne. Bo czasami warto się podenerwować, tylko to nie prowadzi do niczego dobrego, więc warto w tą zmianę wchodzić w miarę płynnie.
I ta świadomość zmiany, Maciek, o której mówisz, jest szalenie ważna, chociaż z drugiej strony my jako ludzie często żywimy taką nadzieję, że różne rzeczy uda nam się przejść gładko, że ludzie tak wezmą od nas bez żadnych wątpliwości, że łykną temat, że nam powiedzą tak od samego początku i już tylko jak nas zobaczą z naszą opowieścią i z naszą ofertą, to powiedzą: tak, to jest fantastyczne, właśnie tak zróbmy. No a później się okazuje, że coś wezmą, a potem mają 150 tysięcy wątpliwości i się czepiają, bo oni myśleli, że to jest inaczej, bo im się zdawało, bo oni jednak nie to chcieli, a pani coś powiedziała i obiecała, a to teraz wygląda inaczej. No to co z tą zmianą? Co z tym fantem?
Wiesz co, Ani, to jest, ja się zastanawiałem, jak to ubrać w słowa, bo dla mnie to jest już taki moment, kiedy możemy zrobić właśnie już taki zdecydowany krok w stronę wykorzystania tej wiedzy w kontekście prezentacji. I ta cała sytuacja, którą opisałaś, przypomina mi takie, często się potocznie mówi, pompowanie balonika. A już żeby użyć takiego bardzo jaskrawego przykładu, to dla mnie jest to kwintesencja takich mów motywacyjnych, ale... Czasami parę słów potrafi zmotywować, na krótką metę moim zdaniem, ale potrafi, ale są takie spędy, takie wydarzenia, gdzie ludzie jadą, ktoś ze sceny mówi, podnieś jedną rękę, podnieś drugą rękę, zrób nimi coś tam nad głową, zróbcie to razem teraz i tak dalej. Wszyscy są tacy pełni zaangażowania, wiary, energii, teraz już są gotowi sprzedać normalnie wszystko. I dla mnie właśnie, ja to roboczo, to pewnie nie jest idealna nazwa modelu, ale ja to roboczo sobie tak jakby w głowie sprzątając nazywam właśnie taką odwróconą pętlą zmiany. To jest trochę tak, jakbyśmy wzięli człowieka, Bogu Ducha winną ofiarę, i napompowali ją taką nadmierną wiarą we własne możliwości. Że tak, skoro podniosłeś rękę, to znaczy, że jesteś w stanie sprzedać za 100 tysięcy. Nie widzę korelacji między umiejętnością machania kończyną a sprzedawaniem, ale często tak się buduje takie wystąpienia. I ten człowiek jest taki napompowany tym zaangażowaniem, że on już jest mistrzem świata i okolic, tak jakbyśmy go na siłę, pomijając wszystkie etapy, przenieśli od razu do tego ostatniego etapu zmiany, do zaangażowania. Tylko dla mnie, jak ja to rozumiem, jak ja to sobie układam w głowie, dzieje się taka rzecz. On wychodzi z takiego eventu, bo to chyba już najbardziej będzie taka nazwa pasowała do takiego wydarzenia, no i zaczyna mierzyć się z tak zwanym zwykłym światem, gdzie niestety jego potencjalni klienci nie byli na tym evencie, więc nie wiedzą, że jak on podniesie rękę, to znaczy, że sprzedał. No i on zaczyna się zderzać z tym, że idzie do tych ludzi, metaforycznie mówię, podnosi rękę, czyli stosuje to, co tam usłyszał, no i odbija się od ściany. I tak naprawdę dopiero wtedy zaczyna eksperymentować. Ale ponieważ zaczyna z wysokiego C, z przekonania, że jestem mistrzem świata i okolic, to te eksperymenty bolą. No i wtedy najczęściej obserwuję dwie ścieżki. Jedna ścieżka to jest ponowny wydatek i ponowne uczestniczenie w podobnym evencie, jak to często się mówi, bo to ładuje baterie.
A baterie mają to do siebie, że się rozładowują.
Tak, no jeżeli chcemy być, że tak powiem, urządzeniami albo stworzeniami, które muszą być ładowane energią zewnętrzną, no to marnie nam wróżę. Więc nie tego bym poszukiwał. Druga ścieżka jest taka, że poprzez te nieudane eksperymenty zaczynam się wkurzać, zaczynam czuć frustrację, że uwierzyłem, że dałem się wystrychnąć na dudka, że to nie działa, a kosztowało. No i wchodzę w opór. I ten opór bardzo często rozlewa się szeroką falą na wszystkie inne formy wsparcia rozwoju osobistego. Zdelegalizować coaching, taka grupa, która bardzo często, jak zdarzało mi się czytać, właśnie pokazuje, tak jakby, że u podstaw leży błędne rozumienie coachingu, mylenie pojęć i pojawia się gigantyczny opór i zaprzeczanie, to nie dla mnie. I być może nie jest to idealne ułożenie tego w głowie, ale mnie pasuje właśnie, że to jest takie odwrócenie pętli. I jeżeli za bardzo napompujemy balonik, jeżeli za dużo obiecamy, jeżeli przedstawimy świat w zbyt różowych kolorach, to dla mnie jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że odbiorcy takiego przekazu, takiej prezentacji, takiego wystąpienia, jak się zderzą z trudem dnia codziennego, no to zamiast utrzymać zaangażowanie, to wpadną w jeszcze większy opór i zaprzeczanie niż byli na początku. Ja to obserwowałem w paru organizacjach, które wdrażały zmiany i komunikacja zmiany w organizacji była zrobiona w sposób taki zbyt pompatyczny, taki sztandarowy. Nikt nie pomyślał o tym, żeby dać ludziom prawo do tego, żeby się obawiali, żeby mieli czas na rozbiegówkę, na pomarudzenie. To trochę tak jak małemu dziecku powiedzieć, nie mazgaj się, chłopcy nie płaczą. No i wiadomo, jak powtarzany często taki zwrot, często od stereotypowego ojca do syna, co taki zwrot potrafi zrobić w przyszłości u tego człowieka, on już dorośnie. On nie ma dostępu do swoich emocji, więc wielu rzeczy nie potrafi wykonać w życiu. Ja tu widzę bardzo, bardzo dużą analogię. Więc pierwsza rzecz, tak już, ponieważ do tych prezentacji, ja bym bardzo uważał nad takim nadmiernym pompowaniem balonika. Jak to zrobić? I teraz, żeby nie pokazać tylko czego nie robić, ale jak to zrobić, przychodzi mi, Aniu, do głowy taki, pewnie pamiętasz, bo to twoją ręką w dużej mierze powstawał ten projekt dla naszego znajomego Łukasza, który chciał zmienić kulturę zarządzania projektami w organizacji, w której pracował. Pamiętasz sytuację?
Tak, wdrażał zmianę innego zarządzania projektami, to prawda. Mhm. I komunikował twarde rzeczy z działu, związane z działem IT, z komputerkami, tabelkami, dziennikami projektów, ludziom, którzy mięccy są, bo z marketingu.
No właśnie, ale ja pamiętam, bo zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie świadomość Łukasza tego, a nieczęsto się z tym spotykamy, że on zdawał sobie sprawę z tego, że ci ludzie może nie tyle są w zaprzeczaniu, ale na pewno będą w oporze. Ja nawet bym powiedział na takiej granicy między zaprzeczaniem a oporem. Podał parę przykładów konkretnych zachowań, które na to pokazywały i wpadł na pomysł, że to, co może zrobić prezentacją, to jako cel prezentacji, poza merytoryką, postawił sobie drugi obszar, a mianowicie właśnie takie miękkie przeprowadzenie ich przez ten opór. A ponieważ szedł do środowiska kreatywnego, a sam siebie nazywał technicznym panem tabelką, no to wpadł na pomysł, żeby użyć zupełnie innej formy prezentacji, żeby tam była metafora, żeby tam był jakiś fajny przykład, żeby tam była grafika, no i tutaj dlatego mówię, Aniu, no bo to były twoje rysunki, twoja odręczna wizualizacja, których celem było przykuć uwagę tych ludzi, którzy na co dzień funkcjonują w kreatywnym środowisku, czyli tak jakby przekazać twardy temat językiem audytorium, kreatywnym, miękkim, twórczym, wizualnym, po to, żeby zmniejszyć siłę oporu, a co za tym idzie, zwiększyć szansę na eksperymentowanie, czyli wchodzenie w tą nową kulturę projektową. Ty bardzo dużo z Łukaszem wtedy rozmawiałaś. Jak to wyglądało, te przygotowania? Jaką poradę z tego można by wyciągnąć? Na co zwracać uwagę, przygotowując takie prezentacje?
No pierwsza porada to jest to, co ty już, Maciek, powiedziałeś, czyli mówić językiem, który jest bliski odbiorcom, a nie nam, nadawcom, bo jeżeli mówimy do ludzi, którzy są miękcy, no to oni potrzebują zobaczyć, poczuć, pomacać wręcz, żeby na poziomie zmysłów doświadczyć tej całej merytoryki. No a druga kwestia była taka, żeby wyłożyć im wszystko to, czego się mają dowiedzieć w formie opowieści, pokazać, że to, co się zaczyna, jest pewną przygodą, jest pewnym poukładanym procesem, który jest przewidywalny, więc daje poczucie bezpieczeństwa. To nawet tak w nawiązaniu do tej zmiany, o której ty mówiłeś, że wszystko, co nowe, jest dla nas zaskakujące i niebezpieczne, więc jeżeli pokażemy ludziom pewien proces w formie metafory i rysunku, no to wtedy oni są mniej przerażeni. Nie wiem, czy coś jeszcze, bo tak mnie zaskoczyłeś tym pytaniem, powiem ci.
Jeżeli nic jeszcze, to nic jeszcze. Ja się podpisuję pod tym, co mówisz zawsze w przypadku warsztatów takich storytellingowych. Podkreślam tą różnicę, która dla mnie jest znaczna, że dobra prezentacja nie powinna być językiem perswazyjnym, nie powinna na siłę wkładać czegoś komuś do głowy, tylko powinna uchylać drzwi, znaczy zapraszać człowieka do tego, żeby uchylił drzwi, żeby wpuścił to, co my mu mówimy do siebie. Dlatego dla mnie głównym celem prezentacji jest opuszczenie gardy oporu po to, żeby się w głowie odbiorcy zaczął proces eksperymentowania, żeby on zaczął się zastanawiać, kurczę, no dobra, to co, jak ja mam to oswoić, co ja z tego mogę mieć? I jak ja patrzyłem na ten proces z Łukaszem, to mam wrażenie, że właśnie w tą stronę szła cała ta konstrukcja, żeby ci ludzie z tego mniej technicznego świata zaczęli dopuszczać do siebie myśl, że też mogą na tym coś wygrać, do czegoś może im się to przydać.
No bo wszystko to, o czym Maciek opowiadasz, to jest taki proces podejmowania decyzji, żeby na końcu ludzie powiedzieli nam tak, nie dlatego, że żeśmy im włożyli milion rzeczy do głowy albo wzbudziliśmy w nich tak pozytywne emocje, że oni są na haju, tylko żeby krok po kroku zobaczyli, że to ma sens, że to, tak jak powiedziałeś, im się opłaca, że tam jest przestrzeń dla nich, że oni mogą coś dla siebie zyskać i co więcej, żeby pomóc im zbudować w nich też takie przekonanie, że oni są to w stanie na przykład, nie wiem, intelektualnie albo technicznie ogarnąć, że to owszem jest wspinaczka na wysoki szczyt, tym niemniej po drodze są stacje bazowe, na których oni mogą dostać wsparcie, że mają przewód który ich zaprowadzi na ten sam szczyt, który na ten moment być może wydaje się w ogóle niemożliwy do osiągnięcia. I dla mnie to też jest taka dobra prezentacja, w której te wszystkie informacje się pojawiają, albo obrazki, które nam pokazują, że na pewne rzeczy możemy tutaj liczyć. Bo dla mnie najgorszą rzeczą, którą można zrobić, to jest powiedzieć ludziom, że oni muszą, kropka. Albo że nie ma innego wyjścia.
I zostawić ich samych sobie.
Że takie postawienie ludzi pod ścianą powoduje, że oni wchodzą w opór błyskawicznie, zanim nawet zrozumieją, o co w ogóle chodzi. I tutaj mechanizm jest całkiem prosty. My od maleńkości dążymy do tego, żeby mieć władzę nad światem. Malusieńkie dziecko uczy się, jaki płacz powoduje, że obok zjawia się mama z piersią pełną mleka. Jak już jesteśmy trochę bardziej świadomi, to chcemy zarządzać tą rzeczywistością w sposób bardziej finezyjny, już nie drąc się i nie siusiając w pieluchę, ale stosując inne mechanizmy, komunikaty i postawię taką hipotezę, że znakomita większość z nas, nawet jeżeli lubi być prowadzona za rękę, to koniec końców lubimy myśleć o sobie, to jest moja decyzja, ja tak chcę, to jest droga, którą wybieram, a nie, że muszę albo robię coś, bo się powinno.
Ja się absolutnie zgadzam z tym, co mówisz. Składając to, co za nami, z tym, co zostało obiecane na początku. To, że publiczność na naszym wystąpieniu, publiczność rozumiana jako, nie wiem, klient, zarząd, no albo rzeczywiście duże audytorium na sali, kiwa głowami od samego początku, jak te nerdowskie pieski, skoro już padło takie porównanie, to niekoniecznie znaczy, że jesteśmy w domu. Bo to może znaczyć.
Ja bym powiedziała, że to jest nawet oznaka tego, że należy się zacząć poważnie zastanawiać nad tym, co się dzieje. My, Maciek, prowadząc szkolenia, często z naszymi uczestnikami w ten sposób rozmawiamy i zachęcamy ich do tego, żeby się z nami kłócili, bo doskonale z perspektywy szkoleniowej, trenerskiej, wiemy, że jak ludzie siedzą i kiwają głowami, to tymi głowami są zupełnie gdzie indziej. Robiąc na przykład przysłowiową listę zakupów albo się zastanawiając, no i na jaką cholerę mnie na to głupie szkolenie znowu wysłali? Dobra, przetrwam to 8 godzin, wyrok się skończy, dzięki, będę robić dalej po swojemu, zero zmiany. Więc im mniej kiwania głowami, tym lepiej, powiedziałabym.
Oczywiście w momencie, kiedy ja idę na wystąpienie publiczne z takim celem, chęcią naprawdę zmienienia czegoś, pokazania, że można inaczej. No bo jak chcę po prostu przetrwać, no to niech kiwają głowami, wtedy jest okej. Natomiast jeżeli chcę dokonać autentycznej zmiany, chcę uruchomić ich proces decyzyjny, no to normalne jest to, że ten proces decyzyjny raczej nie przejdzie tylko i wyłącznie z kiwającą głową. No chyba, że mam niesamowite szczęście i wstrzeliłem się w jakąś wielką potrzebę. Ale statystycznie nie za często tak się odbywa. Więc normalne jest to, że te głowy w pewnym momencie przestają kiwać, uśmiechy trochę maleją na twarzy, a co za tym idzie, mogą pojawiać się wątpliwości i trudne pytania. I żeby nie walczyć z trudnymi pytaniami, dla mnie warto mieć świadomość tego procesu zmiany. Jeżeli pojawiają się pytania, jeżeli pojawia się negowanie mojego pomysłu, mojego produktu, mojej usługi, to moim zdaniem jestem o krok dalej w tej drodze do sukcesu, dlatego że już oni nie zaprzeczają. To nie jest tak, że dobra, przyszedł, Jezu, niech już pójdzie, zajmę się czymś, co jest ważne na dzisiejszy dzień, tylko zaczynają myśleć o tym, co ja im mówię. Owszem, nie zgadzają się, mają obiekcje, ale jak je wyartykułują, to ja mam z czym pracować, więc mam punkt zaczepienia. Tam też w którymś odcinku mówiliśmy, żeby nie iść od razu w kontrę i tak dalej, no to już wszystko, jak przesłuchać archiwum, to się znajdzie, ale pojawia się przestrzeń do rozmowy, więc te trudne pytania, ja bym wprowadził takie rozgraniczenie. Trudne pytanie, ono może być trudne merytorycznie, natomiast żadnego pytania nie traktowałbym jako trudne dla mnie, tylko jako taki niezawodny znak, że ludzie ruszyli z zaprzeczania, a co za tym idzie, coraz bliżej im do eksperymentowania, do punktu, na którym mi zależy. Oczywiście no, trzeba przepłynąć przez te rafy, jakim jest opór i trudne pytania, ale z taką myślą, kurde, mam ich, jesteśmy bliżej. Mniejsza szansa, że wejdziemy w konfrontację na tym etapie. Więc to też tak technicznie podpowiadając, jak sobie to poukładać w głowie.
No właśnie, jak sobie to poukładamy w głowie, to warto w tej głowie też mieć taką odpowiedź na te trudne pytania, bo ja się absolutnie, Maciek, z tym zgadzam, że jeżeli te wątpliwości u ludzi się pojawiają, to znaczy, że oni już są z nami w tym jednym pociągu, który jedzie do tego wspólnego celu. To znaczy, że się uruchomił ten proces myślowy. To znaczy, że oni w ogóle nas słuchają na tyle uważnie, że zaczynają analizować tą naszą wypowiedź i porównywać ją ze swoim światem, ze swoją wiedzą, ze swoimi przekonaniami. Ja bym powiedziała tak, że po pierwsze, jak się pojawiają trudne pytania, to zawsze warto powiedzieć, jak ja się cieszę, że pani o to pyta. Docenić ludzi z tym, bo zadać pytanie na forum, jeżeli nie jest się psychopatycznym narcyzem, czasami jest trudno. Więc jeżeli ktoś dzieli się z nami tą swoją refleksją, to ja zachęcam, żeby jak najbardziej to doceniać i mówić: dziękuję za to pytanie. To bardzo ważne, że pan, pani o to pyta. I odpowiadać na te pytania, pokazując ludziom, że my znamy tą naszą rzeczywistość, z którą do nich przychodzimy, na tyle dobrze, że mamy gotowość porównywać ich świat ze swoim, szukać wspólnych rozwiązań. Jeśli się okazuje, że nie znamy odpowiedzi na pytanie w danym momencie, zagwarantujmy naszym słuchaczom, że wrócimy z tą odpowiedzią, że jesteśmy gotowi też na dialog, że jesteśmy też gotowi na ten wysiłek pod tytułem zmiana, bo być może coś będziemy potrzebowali zmodyfikować w tej naszej ofercie, albo czegoś się więcej dowiedzieć, douczyć, więc to też jest takie przysługa za przysługę. Ty trochę zmieniasz u siebie, ja zmieniam u siebie i dzięki temu możemy zrobić jakiś wspólny deal. No a czasami bywa tak, że ludzie nam zadają pytania po to, żeby nas tylko i wyłącznie posprawdzać, czy jesteśmy ekspertami. Tak się dzieje wtedy, kiedy niejednokrotnie rzecznicy prasowi mają spotkania z dziennikarzami i oni potrzebują włożyć kij w mrowisko, więc jak najbardziej docenienie i powiedzenie: dobrze, że to pytanie się pojawia, cieszę się, że je pani zadaje, pozwala nam upewnić się, że ludzie są z nami w jednym pociągu i jedziemy do wspólnego celu.
Zbierając to wszystko w całość, mówiliśmy o zmianie, o czterech etapach: zaprzeczanie, opór, eksperymentowanie, zaangażowanie. Jak to się przekłada na prezentację, na niepompowanie balonika, a raczej traktowanie prezentacji jako taki element, który oswaja językiem odbiorcy i zaprasza go do tego, żeby zechciał poeksperymentować? No, za tym idą oczywiście trudne pytania, za tym idzie to pozorny sukces wynikający z tego, że wszyscy się uśmiechają i zgadzają, ale niekoniecznie mają zamiar coś zmienić. No to jako podsumowanie całości przychodzi mi do głowy, żeby przypomnieć, jak ta wiedza może pomóc nam skonstruować dobrą historię. Mamy cztery etapy i historia dobrze, że miała cztery etapy. Jak to przełożymy sobie na ten kanon storytellingowy, czyli podróż bohatera? No to przyjmijmy, że na początku w podróży bohatera jest taka sytuacja, że wszystko dzieje się w zwykłym świecie. Bohater jeszcze nie jest bohaterem, tylko jest zwykłym Romkiem na przykład. No i pojawia się tak zwany zew przygody. Coś go wzywa do działania. To może być impuls zewnętrzny, może być wewnętrzny. Coś takiego dzieje się, że on powinien się ruszyć. Ale najczęściej bohater nie chce się ruszyć. Odpycha od siebie ten zew przygody, rezygnuje. Stwierdzi, że to nie on, że on się do tego nie nadaje. Tak jest z...
Albo że jutro.
O, zasadniczo to on uratuje świat, ale dopiero jutro, bo dzisiaj chwilowo jest zajęty, bo ma serial, który musi skończyć. I to jest nic innego jak zaprzeczanie. Po tym zaprzeczaniu pojawia się moment, kiedy no, nie można już siedzieć i oglądać. Trzeba, jutro nadeszło, trzeba się ruszyć. Ale to nie wychodzi od razu. No i w podróży bohatera mamy próby sojuszników, mędrca, aż w końcu wejście do jaskini mroku, czyli zmierzenie się z największym naszym przeciwnikiem. I tak naprawdę to jest to, co z perspektywy zmiany jest tym obszarem oporu. Nie chcemy, no nikt nie chce się wystawić na strzał. Ale jeśli się na ten strzał, w cudzysłowie, bohater wystawi, pocierpi, bo to jest następny element, cierpienie, podjęcie miecza, czyli wyciągnięcie wniosków z porażki, no to mówimy o eksperymentowaniu. I to eksperymentowanie prowadzi do sukcesu. W perspektywie zmiany to jest zaangażowanie, no a w podróży bohatera to mamy powrót z eliksirem do normalnego świata. I dlaczego ta świadomość zmiany jest ważna? Nie wiem skąd to się bierze, nie będę się bawił teraz w jakieś domorosłe analizy, ale obserwuję coś takiego w prezentacjach, zwłaszcza tych biznesowych, że bardzo często spłaszczamy ten moment perturbacji. A świadomość zmiany pokazuje, że ludzie, którzy nas słuchają, jeżeli mają przejść przez ten proces, to powinni lustro tego procesu zobaczyć w naszej historii. czyli jeżeli ja jako bohater swojego wystąpienia, albo jakiś bohater, o którym opowiadam, którego powołałem do życia, on musi przejść przez te etapy. On nie może od razu rzucić się jak superbohater. To nie może być historia o Clarku Kencie, który po prostu wstaje od biurka, biegnie do budki telefonicznej, zakłada strój, na końcu nie wiedzieć czemu naciąga majtki na trykot, no bo tak się superbohaterowie ubierają, poprawia loczek i leci ratować świat. To ma być historia o Clarku Kencie, który waha się, czy aby na pewno temu światu jest potrzebny. Ma swoje rozterki. Być może się zastanawia, na którą stronę loczek zaczesać, żeby lepiej wypaść w oczach swojej ukochanej. No to już sobie dodaję. Ale ta historia będzie bliższa ciału, bo my w życiu doświadczamy pętli zmiany bardzo, bardzo często i takich historii chcemy słuchać, bo to są te historie, które nazywamy okej, to się mogło wydarzyć. Też tak miałem. A jak też tak miałem, to mnie to przekonuje, czyli staje się dla mnie historia bardziej autentyczną. To jest też to, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, analizując ten anagram sukces, że struktura historii jest dobra, jeżeli przypomina sprawdzone schematy. Bo nasz umysł wtedy pozostaje w tym stanie takiej łatwości poznawczej. No więc zmianę znamy aż za dobrze. Doświadczamy jej bardzo, bardzo często w życiu, więc warto, projektując wystąpienie, scenariusz, historię, mieć z tyłu głowy te cztery etapy i sprawdzić, czy nasza historia biegnie po tej pętli. Jeśli tak, jest dużo większa szansa, że ona trafi do odbiorców.
I takim narzędziem, taką techniką, która uzupełni wszystko to, o czym Maciek teraz opowiadasz, będą pytania retoryczne. Tak jakbyśmy chcieli wejść w głowę naszych słuchaczy i nazwać ich myśli, żeby one wybrzmiały, czyli mówiąc na przykład, i być może teraz zastanawiacie się Państwo, czy to wszystko się trzyma kupy, albo wyobrażam sobie, że macie spore obawy, czy to, o czym opowiadam, pasuje do Waszego świata, albo wcale by mnie to nie zdziwiło, gdybyście teraz powiedzieli, że to absolutnie nie ma sensu, no i po co się tak męczyć, wdrażając to nowe, z czym do Was przychodzę, bo to też bierze ludzi za rękę i pomaga im ponazywać te emocje i te wątpliwości albo tą złość, która koniec końców staje się energią do tego, abyśmy mieli siłę przejść do eksperymentowania. Gdybyśmy opisali naszą prezentację i naszą narrację opartą o ten proces zmiany, to warto pozapisywać sobie, jakie myśli mogą się w ludzkich głowach pojawić i wypowiedzieć je na głos.
Zwłaszcza te, powiedziałbym, negatywne, te obiekcje. Nie unikać obiekcji, tylko je nazywać, to też będzie budowało jedność z grupą i będzie ludziom łatwiej podążać w kierunku, do którego ich namawiamy, no bo najczęściej do czegoś podczas takich wystąpień, prezentacji namawiamy.
I co więcej, jeżeli damy przestrzeń do tych obiekcji podczas spotkania z nami, podczas naszego wystąpienia, to mamy większe szanse, że już w tym właśnie momencie, w tym czasie ludzie przejdą do eksperymentowania, a nie zostaną z tym sami. Bo jak zostaną z tym sami, no to za chwileczkę skonsolidują swoje siły z innymi, którzy mają wątpliwości, no a wtedy to już krew w piach.
I tym optymistycznym akcentem możemy kończyć nasze rozmowy o zmianie. Choć temat rzeka i można by długo i namiętnie. Mamy nadzieję, że udało nam się wybrać i powiedzieć te rzeczy, które rzeczywiście będą przydatne w kontekście wspierania swoich wystąpień publicznych, przygotowywania ich. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, wątpliwości, zastrzeżenia, to oczywiście zachęcamy do komentowania, pisania. Też na stronie są adresy mailowe. Bardzo chętnie poodpowiadamy, dowiemy się, jak wy na to patrzycie. Co następnym razem, Aniu? Co za dwa tygodnie? Może byśmy tak opuścili już ten obszar projektowy wystąpień i się zmierzyli z jakąś sceną i światłami reflektorów? Co ty na to?
Wyjdziemy z szafy, staniemy w świetle reflektorów i się zastanowimy, jak się na tej cholernej scenie zachować. Czym ruszać, chodzić, nie chodzić, co z rękoma, gdzie patrzeć, jak spojrzeć ludziom w oczy, jakich jest kilka tysięcy, albo jak mówimy o rzeczach, które są dla nas trudne, bo komunikujemy na przykład trudną zmianę w organizacji. Więc tak, wychodzimy na światło dzienne, w świetle reflektorów stajemy. To o tym sobie będziemy rozmawiać przy następnym naszym spotkaniu, w 12 odcinku. A jeżeli chodzi o 11, no to zapraszamy do subskrybowania, do lajkowania na wszystkich platformach, na których nas można znaleźć, od SoundClouda, jesteśmy też na Apple Podcast i na Spotify, więc jesteśmy do wzięcia i do słuchania.
Dziękujemy za dzisiaj. Ania Kędzierska
i Maciek Cichocki.
Razem opowiedz.to. Do usłyszenia za 2 tygodnie, jak zwykle w środę.